Między nami zwierzętami. Audycja o ludziach i zwierzętach.
Janusz Bazarnik, emerytowany leśnik, jak sam o sobie mówi, leśnik trochę z przypadku, bardziej hobbystycznie, choć i zawodowo zajmował się środowiskiem leśnym i właśnie glebą. W latach 80. brał udział w usuwaniu skutków klęski żywiołowej, która dotknęła lasy świerkowe w Sudetach. W audycji porozmawiamy także o tym, czy smog zagraża glebie, czy gleba wchłania smog i to, co zostaje w niej z powietrza, w którym unoszą się trujące pyły i związki.
W latach 80. mieliśmy bardzo potężną klęskę żywiołową w Sudetach. Wyleciały nam wszystkie świerki, które tam rosły, w całym paśmie Sudetów. Co było przyczyną tej choroby? Przyczyną była akumulacja związków siarki i dwutlenku węgla na skutek spalania węgla brunatnego w Turoszowie. My żyjemy w części Europy, która przeważającą różę wiatrów ma z zachodu. I wszystkie te produkty spalania z Turoszowa i z pobliskich, również niemieckich i czeskich elektrowni opalanych węglem brunatnym, kumulowało się to wszystko w środowisku lasów Sudetów.
Spalanie węgla brunatnego jest najgorsze.
To jest najgorsze, bo to jest węgiel, który jest najbardziej zasiarczony, ma najwięcej związków siarki. Jeżeli ta siarka w postaci dwutlenku siarki dostanie się do atmosfery, do chmur, to co się tworzy w tym momencie? Siarka w połączeniu z chmurami tworzy opad kwaśnych deszczy. A w związku z tym zmienia się pH gleby. Każde drzewo leśne ma swoje wymagania pokarmowe, ale warunek jest taki, że żeby te składniki pokarmowe były dostępne do konsumpcji przez drzewo, musi być dla danego gatunku odpowiednie pH. Świerk z natury swojej, czyli ze swojej fizjologii, jest takim gatunkiem, który owszem, lubi kwasowość, tylko kwasowość kwasowości jest nierówna. Ale opad igieł świerka powoduje, że zakwasza on środowisko. Jeżeli na to dołożylibyśmy jeszcze właśnie te opady siarki ze spalania węgla brunatnego, to niestety nie wytrzymał. I do dzisiaj, jeżeli pani jeździ na nartach, i pojedzie pani na Szelnicę i zjeżdża z góry już ze strefy pozaleśnej w dół, to stoją tam jeszcze kikuty świerków. No to są właśnie góry izerskie. Cały ten stok na rozdrożu izerskim nocowałem z moimi robotnikami, którzy usuwali tam te uschłe świerki. Także gdziekolwiek człowiek wsadził swoje nędzne paluchy, tam coś zepsuł.
Wróćmy do tej gleby, bo teraz jesteśmy sobie na terenie szkółki w Ochli. I pod naszymi stopami jest ziemia.
Tak.
I zastanawiam się teraz w trakcie naszej rozmowy, czy w tej ziemi również są już jakieś związki z powietrzem?
Na pewno. Na pewno są. Przede wszystkim, może nie tak w znacznym stopniu ta ziemia jest tutaj skażona, co w okolicach dużych obiektów przemysłowych. U nas na szczęście ta infrastruktura nie jest aż tak rozbudowana. Nie ma tylu obiektów, które by nam szkodziły. Niedaleko, po drugiej stronie Nysy Łużyckiej, mamy kilka niemieckich kopalni węgla brunatnego. I wspomniałem, że mamy cyrkulację zachodnią. I wiatry stamtąd wieją prosto do nas.
To właściwie my już te trujące związki będziemy jeść tymi pomidorkami działkowymi.
Bezapelacyjnie.
Tutaj te buki też biorą z gleby to, co w niej jest. Mówił pan, że nie mamy się o co martwić, bo nie ma na razie tych związków tak dużo. To nie jest Czarnobyl, prawda? Ale przecież latami będzie się coraz bardziej to wszystko gromadziło. Tak. Co się dzieje z tymi związkami w glebie?
Albo są to związki, które ulegają rozkładowi na drobniejsze, albo są to związki, które są kumulowane przez organizmy roślinne i przekazywane w łańcuchu pokarmowym coraz dalej. W ten sposób u ryb na przykład są resztki plastiku. Bo ten plastik one nie konsumują. On jest z czymś przez te ryby zjadany, prawda? I podobnie jest w glebie. To jest to samo środowisko.
Ktoś, kto na przykład chodzi sobie po lesie, zbiera grzyby, albo na przykład wyszukuje jakieś młode pędy, bo niektóre rośliny można po prostu jeść, to nawet nie ma świadomości, że właściwie gleba jest już skażona.
Jest skażona, ale jeszcze środowisko leśne jeszcze nie jest na tyle skażone, co środowisko miejskie. Ale na przykład, jeżeli pani mówiła o grzybach, pierwszymi organizmami, które po wybuchu Czernobyla sorbowały najwięcej tych szkodliwych produktów, to były grzyby właśnie. Także nie radzę kupować od kogoś grzybów. Lepiej już zebrać samemu, bo mogą pochodzić ze środowiska, które jest skażone.
Gdyby pan mógł mi wytłumaczyć, jak ta ziemia przetwarza to wszystko, co na niej leży. Na przykład teraz są tutaj liście.
Tak.
Ale czasami ludzie też wyrzucają, czasami, no często, śmieci. Co ta gleba z tym robi?
Pierwsza faza, która ma wpływ na ten kompleks sorpcyjny, czyli zdolność sorbowania przez glebę pierwiastków, to jest faza próchniczna. Czyli te szczątki organiczne z trawy, z gałęzi, z liści. Druga faza to jest faza chemiczna, czyli zdolność sorbowania przez minerały i lastę. I trzeci element tego kompleksu sorpcyjnego to jest mikrobiologia tej gleby. Czyli organizmy żywe, roztocza, pajęczaki, owady, różne inne bardzo mikroskopijne wielkości żyjątka, które w tej glebie żyją. I te trzy elementy gleby w tym kompleksie sorpcyjnym połykają to wszystko, co są w stanie. I jeszcze mikoryza. Mikoryza to jest zdolność współżycia, no nie tylko drzew, wszystkich, większości organizmów żywych z grzybami. Chodzi pani na grzyby?
Oczywiście.
To zwróciła pani uwagę, że w innym środowisku żyje krawiec. Wie pani, co to jest krawiec?
Nie.
Czerwony kozak. W innym środowisku żyje podgrzybek. W innym środowisku żyje prawdziwek. Z tym, że one są różne, te prawdziwki, bo białawy prawdziwek jest pod dębami, a taki prawdziwy prawdziwek, brązowy, kasztanowy wręcz, rośnie pod sosną najczęściej, prawda? I tą zdolność współżycia drzew z grzybami wykorzystujemy w praktyce leśnej, ale jednocześnie ona sama z siebie istnieje na terenie lasu. W przyrodzie wszystko jest tak poukładane, wie pani, że czasami jak się nad tym zastanawiam, to jestem bardzo bliski wierzenia w to, że Bóg to jest przyroda właśnie.
Możemy przysiąść na tym kręgu.
Dobrze. A tu w tym kręgu to jest...
element deszczowni. Żeby cokolwiek o środowisku powiedzieć, to nie wolno wydawać osądu na pierwszy rzut oka. Ludzie nie dociekają i mówią, co im się wydaje, że jest. To nie tak. Trzeba tak jak my przysiąść na chwilę, zastanowić się, dlaczego jest tak, a nie inaczej, zobaczyć, jakie jest otoczenie, potem zbadać to otoczenie laboratoryjnie, czyli jakie jest pH, jaka jest zawartość makro- i mikroskładników, co ta gleba jeszcze może pochłonąć. Pytała pani o to, co się dzieje z tymi niektórymi emitowanymi przez naszą cywilizację, bo tak trzeba to powiedzieć, skażeniami. One się kumulują w glebie. One przede wszystkim kumulują się w tak zwanym kompleksie sorpcyjnym, czyli w tej wierzchniej warstwie gleby, która zawiera najwięcej próchnicy i która ma największą buforowość, czyli zdolność do samoodtwarzania się, do powracania do stanu sprzed skażenia. Ale te składniki trujące tam pozostają. I kumulowanie się tych składników prowadzi do tego, że ta gleba traci sprawność po prostu.
Jaka jest nadzieja, skoro właściwie wszystko, co złe, co trujące, co toksyczne, uderza w nas i w przyrodę z każdej strony?
Mógłbym to skonkludować w ten sposób, że ludzkość zmierza do samounicestwienia się. Ale nie chcę być takim czarnowidzem. Wrócę do tego mojego apelu. Zanim człowiek wyda jakikolwiek osąd o swoim otoczeniu, zawężając ten mój wywód, to niech się najpierw uważnie rozejrzy. Bo otoczenie wysyła pewne sygnały. Nie wolno człowiekowi mówić, że wie wszystko. Bo człowiek, który wie wszystko, nie wie nic. To jest absolutna zależność.
Wie pan, ja mam takie wrażenie, że im więcej czytam i się dowiaduję, to tym mniej wiem.
Bo jest takie bardzo mądre powiedzenie, nie wiem, kto to powiedział, że odrobina wiedzy podnosi głowę człowieka wysoko, a ogrom wiedzy wali go na kolana.